Witamy w O pracy po pracy, oficjalnym podcaście Organizacji Czerwoni, prowadzonej przez pracowników i dla pracowników. W tym odcinku będziemy omawiali kwestie środowiskowe oraz relacje człowieka z przyrodą. Oczywiście to nie wszystko, co usłyszysz w tym odcinku. Dowiemy się również o obłudnej naturze Zielonego Ładu, tak zwanego, i innych kapitalistycznych rozwiązaniach środowiskowych. O wciąż toczącej się walce kapitalistów z górnikami, a nawet nieco o psychologii polskiego człowieka pracującego. Odcinek ten podzielony jest na dwa segmenty. W pierwszym prowadzę wywiad z Jarosławem Niemcem, górnikiem, liderem związkowym i człowiekiem o wiele głębiej przejętym sprawą środowiska niż nasi rządzący. W tym segmencie zaczerpniemy jego perspektywy na problemy środowiskowe. W drugiej części za to wraz z Dionizem omówimy tę kwestię nieco szerzej. Zwrócimy uwagę na bardziej ogólne wzorce przejawiające się w kapitalistycznej polityce środowiskowej. A więc zapraszamy.
O pracy po pracy.
Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj będziemy mieli przyjemność rozmawiać z Jarosławem Niemcem ze Związku Zawodowego Przeróbka. Cześć Jarku, przywitaj się.
Cześć, witam wszystkich.
I może przejdźmy od razu do pytań, żeby zbędnie nie przedłużać. Może opowiedz w ogóle o sobie, bo to też nie jest twój pierwszy wywiad jakikolwiek. Często występujesz, z tego co widziałem, w telewizji, w radiu, udzielasz wywiadów, i więc jakbyś dał radę się też przedstawić może tym, którzy cię nie kojarzą, czym się zajmujesz zawodowo, jaka jest twoja rola w przeróbce?
No to może ja tak krótko, ja jestem działaczem związkowym już od wielu, wielu lat, funkcję przewodniczącego Związku Zawodowego Przeróbka w Bogdance pełnię już 7 lat. Co czuję w kościach i w zdrowiu psychicznym. Natomiast moja taka ścieżka do działalności społecznej i związkowej właściwie to była taka dosyć typowa, trochę od kontrkultury, trochę od takich ruchów, no nie wiem, społecznych, jakiegoś tam trochę buntu. Potem przez przypadek dostałem się do SLD, gdzie mnie wyrzucili za socjalizm, a potem zacząłem z Piotrkiem Ikonowiczem. Usiłowałem budować nową lewicę, nic z tego nie wyszło. Troszeczkę podziałałem w Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, co okazuje się pracą tytaniczną, nie dla człowieka na etacie. Oni tam naprawdę ciężko pracują, więc no, nie da się pogodzić pracy zawodowej. Zdecydowałem się jednak na działalność związkową, która wydaje mi się w tym momencie najważniejsza, najbardziej kluczowa i właściwie mówiąc o demokracji w Polsce, prawach człowieka, my związkowcy możemy zrobić najwięcej, bo dla ludzi pracy podstawowym prawem obywatelskim i prawem człowieka nie są wolne sądy. Jest prawo do organizowania się w związki zawodowe, prawo do ochrony swojej pracy, prawo do ochrony tego, co jest mi najbliższe, a najbliższa jest mi moja praca, ten mój świat, mój dom. I to tu jest fundament demokracji. I my jako związkowcy, my jako pracownicy powinniśmy móc być zrzeszeni, buntować się, walczyć o swoje. I to jest ta prawdziwa demokracja, to ten prawdziwy, można powiedzieć, ruch społeczny, no i też prawdziwa polityka, którą chcę budować. I stąd jestem tu, gdzie jestem.
No i też warto powiedzieć, że człowiek spędza jednak sporą część swojego dnia w pracy, więc warto, żeby tej demokracji też doświadczał, no przede wszystkim w miejscu, gdzie pracuje, gdzie zarabia na chleb, gdzie spędza przynajmniej 1/3 swojego dnia, jeżeli nie więcej w dzisiejszych czasach. I też ta robota właśnie związkowa jest bardzo ważna, szczególnie z tej perspektywy, o której mówisz.
Zgadzam się. Zdecydowanie demokrację możemy uprawiać jako ludzie właśnie w tym swoim świecie. No, my nie możemy uprawiać demokracji gdzieś w Warszawie, w Londynie czy gdzieś. My mamy ten swój kawałek demokratyczny w zakładzie pracy, gdzie możemy się zorganizować i powalczyć o te swoje prawa gdzieś tam w społeczności lokalnej. No, a tego nam brakuje. A to, że Polacy spędzają większość życia w pracy, no to już nie jest tajemnica. My jeszcze dalej jesteśmy jednym z najdłużej i najciężej pracujących narodów na świecie.
No dobrze, bo generalnie dzisiaj chciałem z tobą pogadać bardziej o ekologii, a ten wstęp był bardziej takim przedstawieniem cię. Często w swoich wywiadach wypowiadasz się na tematy ekologiczne i twoja perspektywa jest tym bardziej istotna, że jesteś górnikiem, więc wszelkie zmiany spod znaku różnych zielonych ładów, różnych takich propozycji dotykają w pierwszej kolejności między innymi twoją grupę zawodową. Więc może byś opowiedział tak pokrótce, z jakimi problemami spotykacie się jako górnicy w kontekście likwidacji kopalń w związku z rzekomą nieopłacalnością ich i polityką klimatyczną, która to nie uwzględnia waszych potrzeb jako pracowników, jako górników, jako ludzi po prostu.
Ja się nie nazywam ekologiem, bo ten końcówka log to oznaczałoby jakiegoś naukowca. Ja w tej dziedzinie nauki się nie specjalizowałem, natomiast ekologia, ochrona środowiska, no to jest mi bliska od dziecka, bo ja w tej przyrodzie żyję od dziecka. Wychowywałem się na wsi, pracowałem w rolnictwie i to ciężko pracowałem. Z tą przyrodą byłem cały czas. Górnictwo to też jest praca z przyrodą i z siłami natury. Wkoło mamy po jeziorze. Ja bardzo kocham las, bardzo kocham przyrodę, zawsze tam chodzę, jest mi to bliskie. Także jako ten górnik jestem bardziej może związany z przyrodą i z naturą niż ktoś, kto wczoraj stał się ekologiem i twierdzi, że przez plastikowe słomki niszczymy planetę. Otóż moje podejście do ekologii jest dokładnie takie samo, prawie jak, nie wiem, tych ekologów ze środowiska Nowego Obywatela, Okrasków. My chcemy chronić zasoby naturalne. Przede wszystkim ekologię wymyśliła nie lewica, wymyśliła prawica narodowa w Polsce jako ochronę tych dóbr narodowych, no bo ta narodowa przyroda. A dzisiaj traktuje się ekologię jako taki wymysł lewacki, klasośredniacki, a tak naprawdę problem jest taki. Transformacja energetyczna oznacza zmianę struktury przemysłu i przeniesienie pewnych gałęzi przemysłu z Polski do innych krajów gdzieś, gdzie ta siła robocza jest dużo tańsza, gdzieś, gdzie nie ma norm tak ostrych środowiskowych, gdzieś, gdzie nie ma tak ostrych norm bezpieczeństwa i higieny pracy, wreszcie gdzieś, gdzie nie ma całkowicie demokracji, bo jak się jakieś związki zawodowe zburzą albo pracownicy zbuntują, to się wysyła wojsko albo policję i tam się nie ma prawa nikt burzyć. W związku z tym górnictwo w takich krajach będzie tańsze, jak Indie, jak Chiny, no nie. Kto się w Chinach buntuje, to wie, co to znaczy. Czy w jakichś innych takich krajach innej demokracji niż nasza. No i to jest cała tajemnica tego ekoszwindlu, bo dziś gołym okiem widać, że transformacja energetyczna, jak ją nazywają, czy Zielony Ład, to jest czysto finansowa, rynkowa i spekulacyjna operacja mająca na celu kolejną ekspansję kapitalizmu, bo jak wiesz dobrze, kapitalizm bez ekspansji się nie rozwija, jest to system żarłoczny. Wobec tego szukamy nowych rynków. Nowym rynkiem okazała się idea zmiany energetyki na czystą. No tylko, żeby zmienić energetykę na czystą, no to musimy pamiętać, że póki co musimy mieć tą energię cały czas dostępną, więc nie da się zrobić tego likwidując górnictwo i stawiając cokolwiek, bo na razie cokolwiek stabilnego w systemie energetycznym nie mamy. I do czego dochodzimy? Dochodzimy do tego, że ładują do Polski najróżniejszej maści wiatraki, fotowoltaikę, no te słynne telefony z montowaniem fotowoltaiki. Montuje się to bez sensu, bez pomysłu, gdziekolwiek. Odzysk zainstalowanej mocy będzie wynosił nie więcej niż 20 czy 30%. Ten stopień wykorzystania. Czyli jak instalujemy 100 MW, będzie produkował 30 MW mocy, energii. Także nie jest to tanie, jest to z odpłatami, płacimy za to w rachunkach, a finalnie wygląda to tak, jak ocenimy już ten rynek finansowy, że zarówno my, starzy ekolodzy, starzy ci działacze, którym zawsze też ochrona środowiska była droga, mówimy na to ekoszwindel, nie uda się to, kiedy każe się płacić obywatelom, zwykłym, pracującym czy klasie robotniczej za transformację, podczas której klasa średnia czy klasa najbogatsza nie zrezygnuje z ani jednego przywileju. Otóż sprawiedliwa transformacja, i trzeba powiedzieć jasno, powinna się zacząć od słów. Drodzy moi, musimy zmienić system energetyczny, musimy zadbać o planetę, ale żeby to zrobić, musicie przestać tyle konsumować. A kto konsumuje najwięcej? No nie ci, co zarabiają średnią krajową, tylko ci, co latają 10 razy samolotem w świat. A może będziecie musieli mieć limity na jeden lot samolotem. I wtedy nie. Wtedy ci mądrzy ludzie, którzy latają tymi samolotami, uczyć nas spić przez słomki słomiane, a nie plastikowe, powiedzą nie. My będziemy walczyć, ale my chcemy zachować przywileje. Niech ci biedacy płacą. To nie, to takiej transformacji nie chcemy. Jak mamy umrzeć ze smogu, umrzyjmy wszyscy razem z tymi bogatymi. Trudno.
No i też w sumie warto powiedzieć, że ta elita finansowa, kapitaliści w tej chwili mają, mam wrażenie, że próbują trochę tak jakby zataić to, że w sumie zmiany klimatu tak czy siak w obecnej polityce tego, powiedzmy, nazwijmy to przez cudzysłów, zielonego kapitalizmu, te zmiany klimatyczne będą cały czas się dziać, mimo nieważne, czy będziemy produkować te zanieczyszczenia w Chinach, czy w Niemczech, czy w Polsce, więc to tak czy siak nas dotknie, a zawsze jakiś Elon Musk czy Jeff Bezos ewentualnie ewakuują się swoimi rakietami, nie wiadomo gdzie, jak ich będzie na to stać i będą mieli ku temu technologię.
No właśnie idealnie to podsumowałeś, właśnie o to chodzi, oni sobie poradzą, oni uciekną, oni sobie zbudują bunkier, oni znajdą sobie kawałek ziemi, gdzieś gdzie będzie można bezpiecznie żyć, a jakaś tam liczba proletariatu światowego w nędznych warunkach coś tam dla nich wyprodukuje, tylko my nie uciekniemy, oni jak najbardziej. I to tak, tak, to mniej więcej wygląda i nikt normalny takiej transformacji nie chce.
No i też z tego, co cię słyszę, to no nie jesteś wrogiem jakichś zielonych rozwiązań, nie jesteś wrogiem ekologii, nie jesteś wrogiem alternatywnych źródeł energii. I jakie ty byś widział rozwiązania takie chroniące naturę, chroniące nas jako w zasadzie no, gatunek, który musi jakoś przetrwać, a raczej nie przetrwa oddychając zanieczyszczonym powietrzem i żyjąc w ekstremalnie gorącym klimacie. Więc jakbyś ty to widział jako górnik, jako związkowiec, jako no jednak osoba, z tego co cię słucham, to świadoma klasowo bym powiedział.
Świadomie dbając o środowisko, czy zauważając te problemy, nie rzucamy się od razu na walkę ze globalnym ociepleniem. Ja będę bazował tylko na konkretach. Wymieniłeś, mówiłeś smog, mówiłeś temperatura. Od braku wody też umrzemy. Otóż ja całe życie mieszkam nad doliną takiej rzeki Świnki. Wcześniej mieszkałem w takiej miejscowości też nad tą doliną rzeki, teraz Łęcznej. Dokładnie nad wąwozem. Ja widzę, co się dzieje w gospodarce wodnej. Ja widzę, co się dzieje na tych łąkach. I pierwsza rzecz, którą robi, nie wiem, Wody Polskie, nie wiem kto, przychodzą i pogłębiają też rzeczkę, która ma tam może 3 metry szerokości. Jeżeli pogłębią rzeczkę, to co się zrobi? Szybciej woda spłynie. Rozwalają jakieś tam bobrowe tamy. Na tych łąkach w Dolinie Świn nikt nie pomyślał, że tam jest świetny taki zamknięty teren, że można by to spiętrzać, zostawiać, robić retencje, no, robić zapasy tutaj na Polesiu, na bagnach. Chińczycy, mimo że palą na potęgę węglem, ale robią tak zwane miasta gąbki. Taki beton, który wchłania wodę i ta woda nie spływa do rzek, zostaje w mieście. Wilgoć jest potrzebna. U nas to się robi kostka betonoza, pogłębianie rzek, 3 dni deszczu, cała Kotlina Kłodzka zalana, bo wszystko nagle spłynęło. No, zacznijmy od tego. To widać, to można zrobić, tego nie trzeba łapać jak ten dwutlenek węgla krążący po świecie i nie wiadomo, gdzie on obecnie jest. Ta rzeka jest tu, ta woda jest tu, to można zmagazynować, to jest wilgoć, trochę zielonego, jest inne powietrze. To nie, to jakiś mądry wymyślił, że on od razu całe globalne ocieplenie zlikwiduje. Otóż po pierwsze nie zlikwiduje, 2, nie uzyskamy czegoś takiego jak neutralność klimatyczna, bo wszystko, co robi człowiek, nie jest neutralne. My możemy ewentualnie zadbać o równowagę i oddać tyle, ile wzięliśmy z przyrody. O, tak bym to nazwał. Jeżeli my weźmiemy, wyciągniemy węgiel z podziemi, w to miejsce, nie wiem, obniży się teren, uzyskujemy na przykład zalewisko wodne, gdzie przyfruwają ptaki. Przecież tu przez te osadzanie gruntu z kopalni mamy mnóstwo zalewisk, mamy mnóstwo zwierzyny. Ja jadę z pracy i do pracy, a tak jak stada antylop sarny biegają sobie po naszych polach. Więc my tu, można powiedzieć, kopalnia troszeczkę jeszcze nawet zrobiła więcej tej dzikiej natury. Jak my popatrzymy z tej strony, to faktycznie to można dotknąć, to można zrobić, ale jak my będziemy się bawić w ideologię, używać nieprawdziwych stwierdzeń typu neutralność klimatyczna, używać nieprawdziwych tez, że jak my tu zlikwidujemy węgiel, to coś się poprawi. Nie, węgiel polski to jest jakiś tam odsetek procenta światowej emisji. My walczymy z czymś, co nie ma znaczenia, a koło nas codziennie kładzie się megatony kostki, codziennie kopie się te rowy, pogłębia, spływa. No na tym bym się skoncentrował dziś.
No i też to, co warto podkreślić, że trzeba by było w pewien sposób zredefiniować, jak w zasadzie postrzegamy człowieka w tej polityce klimatycznej, bo do tej pory w tym takim liberalnym i powiedzmy w takim mało dojrzałym lewicowym spojrzeniu, jednak się postrzega tego człowieka jako takiego kogoś, kto może wyłącznie negatywnie wpływać na klimat i że mamy dążyć do tego, żeby być całkowicie neutralni, co w zasadzie, gdyby trzeba było być konsekwentnym, musiałby się sprowadzić do powrotu do jakiegoś takiego prymitywizmu, chociaż i wtedy w sumie człowiek też nie był neutralny klimatycznie, ale to mniejsza z tym. Tak jak mówisz, bardziej trzeba myśleć o tym, jak człowiek ma się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, gdzie jednak ten jego wpływ na klimat jest duży i jak może oddać to, co zabrał, tak jak powiedziałeś, i być może też jak może wpływać pozytywnie na klimat. Skoro już ten klimat wpływa, to może są metody, żeby na ten klimat wpływał pozytywnie. Tak jak mówisz, że da się zrobić zalewiska, które de facto robią jeszcze więcej tej przestrzeni dla dzikiej przyrody niż jej było pierwotnie, więc można też w pewnym sensie ten negatywny wpływ przekuć w pozytywny, jeżeli robi to się w ramach kompletnie innej logiki niż logika kapitalistyczna, niż logika ta rynkowa, że wszystko musi się opłacać.
Jest mi bardzo bliskie to, co powiedziałeś, ja się podpisuję pod tym obiema rękami. Dzięki, że poruszyłeś ten temat. My rzeczywiście jako gatunek nie jesteśmy intruzami i nie powinniśmy myśleć o sobie, że my jesteśmy tu wyłącznie w celu, żeby zniszczyć planetę. Choć gdybym był słoniem albo nosorożcem, nazywałbym ludzi pasożytami, bo jest tego tyle, że dla mnie much jest tyle, co dla słonia ludzi. No tak jest w przyrodzie, jeden gatunek walczy z drugim. Fakt, że jesteśmy szkodnikami dla innych gatunków, ja nie neguję, bo przecież ludzie wybili mnóstwo zwierząt, dla nich jesteśmy jakimiś tam wrogami. No ale nie będziemy przecież przepraszać, że żyjemy. Starajmy się żyć tak, żebyśmy i my, i te zwierzęta, i każdy w miarę miał taki, mówi się na to, dobrostan. No więc myśląc w ten sposób, to my nie możemy cały czas myśleć w logiki walki, i tutaj też do fajnego momentu doszedłeś. Myśląc w logice walki, myślimy w logice konkurencji. W logice konkurencji nie będzie żadnej polityki klimatycznej. Niestety i czyste powietrze, i dobrostan, za to wszystko trzeba zapłacić. Ale pieniążki na to mają niestety tylko najbogatsi. Jeżeli oni nie wyłożą grosika, jeżeli my nie doprowadzimy do sprawiedliwej redystrybucji dochodu globalnego, bez tego nie będzie ekologii. Nie łudź się. Dlaczego Brazylia chce mieć umowę Mercosur, która jest warta dla niej miliardy? I wytnie puszczę, nie ma problemów. Będą wycinać puszczę, będą hodować wołowinę, no bo kraj też chce się rozwijać i z czegoś zarabiać. Ale ja bym to odwrócił. A może zróbmy tak, żeby w Brazylii nie wycięli ani jednego drzewa, bo to są nasze płuca. Co zrobić? Trzeba im za to zapłacić. Dać Brazylii po prostu, dla nas mówimy za darmo, ale dajmy im to odszkodowanie temu krajowi. Europa się rozwinęła, Stany się rozwinęły, nabudowaliśmy fabryk, a teraz patrzymy na tych Brazylijczyków, ale wy się już nie rozwijajcie. No to jak my mamy żyć z czego? Niestety, trzeba im dać pieniądze, więc dzielimy dochód. To są płuca, wszystkim służą, tu w Europie, tam w Stanach. Masz Brazylię 100 miliardów, odczep się od tych krów, zostaw tę Amazonkę, żyjcie tam sobie, nie wiem, pilnujcie, żeby wam nikt puszczy nie wyciął, a my będziemy produkować ewentualnie tutaj. I to jest deal, bo inaczej ja tego nie widzę. Ale kapitalizm wtedy upada.
No, a ci, od których zależą decyzje co do tego, gdzie pieniądze trafiają, na pewno tego nie chcą, żeby ten system upadł. Ale jeszcze też odnośnie skutków polityki klimatycznej mam do siebie takie pytanie, bardziej odnośnie spraw stricte pracowniczych. Bo też niedawno na waszych mediach związkowych widziałem, że udostępnialiście felieton, gdzie był poruszony problem integracji pracowników przy okazji przenosin z likwidowanych kopalń do tych, które jeszcze funkcjonują. I było tam na przykład wspomniane, że na szczęście te przenosiny teraz przebiegają łagodniej i powiedzmy, że czuć tą taką większą solidarność między górnikami, którzy przychodzą, a tymi, którzy ich przyjmują. I czy uważasz, że te zmiany, powiedzmy, w tym, jak jako górnicy sobie radzicie, jak ta solidarność się, powiedzmy, u was wzmacnia, czy Ma to jakiś związek z tym, że też w tym status quo jesteście postrzegani jako taki w zasadzie zawód, który jest wrogiem publicznym numer jeden?
No tutaj mam smutne niestety spostrzeżenia i nie tak optymistyczne jak ty, bo po pierwsze te przenosiny nie dotyczą od Bogdanki, bo to dotyczy bardziej kopalń śląskich. Faktycznie tam te problemy z integracją były czasami śmieszne, bo zdarzało się tak, że kibice Ruchu szli na kopalnię, gdzie pracowali kibice innej drużyny. Ja o tym słyszałem, ale ja w tym nie będę zabierał głosu w tej sprawie. Może nie będę tego oceniał, natomiast ja ocenię co innego. Niestabilność pracy górników. A faktycznie górnicy są rzucani nie tylko z kopalni na kopalnię, jak worki kartofli, ale też są zrzucani z oddziału na oddział. To jest taka specyfika, że chodzi się po całej kopalni, tam po wyrobiskach i te oddziały się często zmienia, ale to, co się na Śląsku wyprawia z tymi przenosinami z firmy do firmy, no tam faktycznie żyją, można powiedzieć, na worku z ciuchami, bo zazwyczaj przenosiny wyglądają tak, bierze się duży wór, szmat z łaźni łańcuchowej się idzie na inne pole albo na inny ruch i tak ci górnicy u nas też chodzą z tymi workami z łaźni na łaźnie, z tymi ciuchami roboczymi i nie wiedzą, gdzie będą na oddziałach. Nie, no to jest w tym momencie środowisko górnicze jest, można powiedzieć, w strasznym stanie. I stanie mentalnym, i takim stanie wolicjonalnym, i takiej nie ma tej już woli do walki. Ja myślę, że bardziej wszyscy nastawiają się, większość nastawia się na coś takiego, zabezpieczmy się, dotrwajmy, aby do emerytury. Ja bym to już dawno nie robił, no ale mam 20 lat pracy, może jeszcze 5 dorobię. I to jest jedyny teraz motyw, żeby ludzie pracowali w tym górnictwie. Kasa już jest żadna. Ja powiem wprost, no ja 5,5 tysiąca, jak na miesiąc wyciągnę 6, no to jest moja kasa. No. Mówię po prostu, no w kopalni 6 tysięcy to się ludzie śmieją. No ale tak jest, no. Te średnie są niestety wyciągane z innych zarobków. No, są tacy, co zarabiają dużo, a są i sprzątaczki na minimalne, więc to, te płace to są mocno, mocno też przesadzone. Druga sprawa, ta chęć do walki. No jeżeli tutaj większość środowiska nie widzi szans na wygraną, ja no próbuję jeszcze, to jakieś głodówki robiliśmy, no cuda na kiju, ale my od strony kolegów słyszymy, to się nie uda. Przy założeniu, to się nie uda, nie ma możliwości walczyć. No przecież my nic nie zrobimy na te transformacje, a z drugiej strony słyszę marzenia, a może trzeba obronić polskie górnictwo. No to jak się nie da, a może trzeba obronić polskie górnictwo, to jest jakiś rozdźwięk, więc ja nie widzę w tych związkach jakiegoś kierunku, co trzeba zrobić, w jakim kierunku iść, jakie działania przyjąć. My jako Przeróbka mamy jasny plan. Po prostu musimy siąść do paktu społecznego górników i regionów, w których ta transformacja zachodzi. Bez tego paktu możemy powiedzieć rządowi, wy zabierajcie sobie te transformacje. Każda próba transformacji spotka się z naszym oporem i będziemy to palić ciarką i żelazem. Ale brakuje tej determinacji, brakuje tego pomysłu. Mówi się, że związki górnicze są świetne, mocne, już nie, to już jest mit. Fakt, że tylko robią liczbówkę, a związkowców w Polsce pracujących to chyba 10% nie ma, więc wiemy, gdzie jesteśmy. Nie chcę powiedzieć, gdzie.
To z tego, co mówisz, to wydaje mi się, że też mocno utrudnia pracę związkową w górnictwie. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że gdziekolwiek indziej w polskim świecie pracy jest lepiej, ale no jeżeli morale jest takie, że nie opłaca się nic robić, wystarczy dotrwać do tej emerytury, bo i tak transformacja będzie bez uwzględnienia jakby waszych interesów jako pracownicy w górnictwie, to też i wydaje mi się, że samo postrzeganie siebie jako grupa zawodowa, która jest na wymarciu, nie ułatwia tej pracy związkowej, nie ułatwia budowaniu tej pewności siebie, że cokolwiek można wygrać strajkując, czy próbując załatwiać cokolwiek w Sejmie.
30 lat brutalnej walki ze związkami zawodowymi jeszcze z czasów Balcerowicza Łupanego, gdzie ci bandyci od razu powiedzieli, że trzeba rozbić duże zakłady pracy i załogi robotnicze ustami niejakiego Michnika, który to wyraził w imieniu tychże bandytów liberalnych, którzy przyszli tutaj z polecenia chłopców z Chicago i zrobili nam prawie Chile, wszyscy znają. I wiadomo, miało nie być, tych związków były atakowane. Górnicze szczególnie, no bo górnicy to wiadomo, roszczeniowcy i tak dalej, teraz trują nas wszystkich, pozabijają. Było to bardzo skuteczne. Dziś górnicy mają tak duże poczucie winy, że w zasadzie jak górnika o coś oskarżysz u nas, nie wszystkich, ale część, jak o coś oskarżysz, jeszcze dobrze go nie przyciśniesz, on już się do winy przyznał. Dosłownie. U nas zarząd może wmówić ludziom, że ich wina jest niewykonanie planu, ani stają i posłusznie spuszczają głowy. Polacy to jest naród ludzi winnych, wystraszonych, gdzie w tym momencie służba bezpieczeństwa zdechłaby z głodu, bo zanim zaczynają bić, to już się wszyscy przyznają do winy. Ja jestem przerażony. Poziom lęku w polskim społeczeństwie badany jest najwyższy spośród społeczeństw europejskich. Ludzie tak zastraszeni, tak z takim właśnie wbitym poczuciem winy do głowy, nie są w stanie tej głowy podnieść. My, mówię już jako społeczeństwo, jesteśmy przekonani, że jesteśmy sobie winni, bo jesteśmy biedni, jesteśmy sobie winni, bo mamy złą pracę, jesteśmy sobie winni, bo mamy zły rząd, bo żeśmy się sobie tak wybrali. Nie, my temu wszystkiemu nie jesteśmy winni. Ja to zrozumiałem po iluś terapiach, no ale całego narodu nie poddamy terapii. Może niech posłuchają mnie, może niech pomyślą ludzie. Ludzie, wy nie jesteście winni. Wy tylko postarajcie się przyznać sobie prawo i miejsce na ziemi, prawo i miejsce do głosu i być przekonanym o tym, że jesteśmy wystarczający, żeby żyć godnie, że jesteśmy wystarczający, żeby zarobić na chleb i nie musimy popisywać się nadzwyczajnymi umiejętnościami. To, że jesteśmy ludźmi wystarczającymi do życia w społeczeństwie, to jesteśmy pełnowartościowi. My nie jesteśmy winni niczemu, nie mamy się czego wstydzić i nie będziemy brać cudzej winy na siebie. Dopiero, ja to mówię na masówkach, górnikom naszym, dopiero kiedy my może coś takiego poczujemy, to może wtedy ktoś się odważy o tym mówić. Na razie mówię, naród, nasze społeczeństwo jest w bardzo fatalnym stanie psychicznym. W górnicy też oczywiście.
No i też wydaje mi się, że najbardziej tą mentalność taką nam wpojono jeszcze w latach 90., kiedy w sumie zależało kapitałowi na tym, żeby zbudować sobie nowe miejsce, gdzie można było stworzyć sobie tanią siłę roboczą, a tania siła robocza no, wymaga tego, żeby jednak czuć się gorszymi od pracowników z zachodu, no i wydaje mi się, że też trochę przez to polski pracownik postrzega się trochę w taki sposób, że on dopiero musi sobie zasłużyć na prawo do życia, że nie przysługuje mu to prawo z samego faktu, że jest człowiekiem, tylko dopiero musi sobie zasłużyć na godność, zasłużyć na wypłatę pozwalającą na godne życie i akurat u górników wydaje mi się, że też nie pomaga takiej godności zbudować sobie to, że niektóre środowiska liberalne, czy powiedzmy takie, jak to nazwałem wcześniej, takie dziecięco-lewicowe odnośnie polityki klimatycznej, no też często same antagonizują pracowników w górnictwie przeciwko reszcie społeczeństwa, gdzie tak jak bodaj 11 albo 10 kwietnia w kopalni Knurów była ta sytuacja, że grupa, czy tam jedna osoba, czy grupa z Greenpeace weszła na element infrastruktury krytycznej kopalni i samo to ich wtargnięcie miało też powodować zagrożenie dla pracowników znajdujących się na dole, którzy z tego co kojarzę w tym czasie też prowadzili strajk, o ile dobrze kojarzę. I czy chciałbyś może jakoś opisać to, czy może słyszałeś o tej sytuacji jakoś od osób, które były obecne wtedy w kopalni w Knurowie, jakie były reakcje, albo czy może u was jakoś to szerzej komentowano?
Ja mogę powiedzieć tak, ci ludzie nie zdawali sobie sprawy, co robią włażąc na szyb. To rzeczywiście może spowodować i zagrożenie życia, zdrowia. Nie wiem, cokolwiek by się stało, ktokolwiek by tam coś wrzucił do środka. Przecież to, nie wiem, natychmiastowy wyjazd jest potrzebny, a oni siedzą, nie wiem, ktoś jest ranny, awaria czy coś takiego. Zanim ich pościągają z tych linii, zanim odpalą te szole zjazdowe, no to tam się liczą sekundy. Nie, no włażenie na coś takiego jest niestety ogromną lekkomyślością i nie wiem, co oni chcieli pokazać, przeciwko komu protestowali, przeciwko truciu środowiska, czy przeciwko konkretnym górnikom. Jeżeli ktoś uważa się za ekologa i atakuje górnika, to niech nawet do mnie nie podchodzi. Jeżeli ktoś się uważa za ekologa i koncentruje się na tym, co należy, no to tak, ja nie mówię, żeby nie protestować w formie radykalnej. Można się i do drzew przykuwać, można gdziekolwiek. Ale no nie wiem, na reaktor atomowy też by wlazł? No pewnie nie. No coś, szaleństwo od radykalnego działania też idzie odróżnić. To akurat było chyba szaleństwo. I ja się nie dziwię, że ci górnicy ich tam brutalnie nie ściągnęli. Myślę, że nasze służby na Bogdance ściągnęłyby ich w kilka sekund. Prawdopodobnie też ktoś im tam pomógł wejść. Bo ja nie wierzę, że na kopalni na Bogdance weszłaby grupa ekologów z Greenpeace z transparentem, jakim cudem. Tu się, jak ktoś dobrze pilnuje, myśli nie prześlizgnie. Także trochę to też jest, moim zdaniem nie wierzę w cuda, że oni zrobili to sami. Bez pomocy, z wewnątrz.
A kojarzysz jakieś takie podobne sytuacje, że na przykład zdarzały się prowokacje tego typu, że po prostu nie było wątpliwości, że ktoś z wewnątrz musiał im pomóc, albo czy może kojarzysz jakieś sytuacje, gdzie faktycznie czarno na białym pokazano, że jakieś takie w zasadzie zakrawające o takie wręcz antagonizowanie górników, że są rzekomo przeciwni jakimkolwiek zmianom proklimatycznym, w sensie ekologicznym, że takie jakieś działania ze strony zarządu albo ze strony jakichś grup lobbyingowych były podejmowane, żeby po prostu wpuszczać takie radykalne grupy ekologiczne, które by robiły różne dziwne manewry na terenach kopalń?
Ja myślę, że u nas nie tylko trzeba by było ich wpuścić, u nas trzeba by było ich doprowadzić na miejsce, żeby ich po drodze ktoś nie zgarnął. Wejść na szyb nie jest tak łatwo. Najpierw musieliby przejść przez bramę, kołowrotki, dostać się do tego szybu. W międzyczasie idąc do szybu, nie wiem, czy tunelem, tym mostem krytym, czy dołem, spotykają ileś ludzi. Podchodzi pod szyb, pod wieżę wyciągową, i tam siedzą pracownicy szybowi. No jak on zacznie włazić na wieżę, to w ciągu kilku sekund zobaczy, ktoś go stamtąd ściągnie. Ktokolwiek. U nas musieli, ja bym go musiał zaprowadzić pod rękę, jeszcze mu pokazać, gdzie on by miał wejść. Ja ciekawy jestem, co powiedzą koledzy, nie pytałem się, ale czy oni sobie wyobrażają, jak oni tam weszli. No chyba, że tam nikt niczego nie pilnuje, ale wątpię. Myślę, że pilnują, więc... Ja taka akcja na Bogdance byłaby niemożliwa. Zachodzę w głowie, jak była możliwa w Knurowie bez pomocy innych. Być może faktycznie tam nie pilnują, u nas nie.
No ale też nie trudno byłoby sobie wyobrazić, że faktycznie ktoś po prostu czekał, żeby sprowokować pracowników do jakiejś radykalniejszej odpowiedzi i żeby potem pokazać, że to jednak oni byli agresywni. Możliwe, że to też o to chodziło i z tego, co mówisz, na szczęście się to nie udało, w sensie, że pracownicy jakoś nie zareagowali bardzo źle, że tam z tego co kojarzę to w ogóle policja ściągnęła ostatecznie z góry. Dobra, myślę, że będziemy się zbliżać powoli do końca, ale czy chciałbyś może coś od siebie powiedzieć na koniec, jakoś podsumować swoje myśli dzisiaj, albo może miałbyś coś tak od siebie do przekazania?
To, że naszym obowiązkiem jest dbać o to, żebyśmy mieszkali w świecie, żyli w świecie, w którym da się żyć, w którym jest i woda, w którym będzie trawa rosła, gdzie będzie zwierzyna, gdzie będzie w miarę fajnie i da się oddychać. Ale żeby to zrobić, my musimy zwrócić uwagę na rzeczywiste problemy, które no, przysługują się jednak niszczeniu tych naszych ekosystemów dużych, a więc nienaturalnie duża konsumpcja ludzi bogatych, to szaleńcze latanie samolotami, te Amazony, wolny handel przecież tak zwany niszczy nam to, no i powoduje, że mamy te problemy. Natomiast górnictwo polskie mogłoby pracować jeszcze 100 i 200 lat i nawet po wykończeniu całego górnictwa na świecie nikt by nie zauważył, że gdzieś tam kilka kopalń jest w Polsce, bo nawet by tego planeta nie odczuła. Więc mówiąc inaczej, walczmy o czyste środowisko, czysty klimat i o to, żebyśmy mieli dobrostan ekonomiczny, ale to polega na tym, że traktujemy to wszystko jako system, a nie fiksujemy się na wykończeniu jakiejś gałęzi przemysłu, bo to jest po prostu głupota i szkodliwe działanie widocznie wobec jakiejś grupy pracowniczej. To chyba tyle mam do przekazania. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Tobie też chciałem podziękować za rozmowę i mam nadzieję, że to nie będzie nasza jedyna rozmowa, bo tak jak ciebie słucham, to masz dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, więc bardzo chętnie bym z tobą jeszcze jakiś odcinek może kiedyś nagrał, jak się zgodzisz. I jeszcze raz bardzo chciałbym ci podziękować, no i słuchaczom też podziękować za wysłuchanie odcinka i do następnego razu.
To do następnego razu. Cześć.
Teraz zabierzemy tę rozmowę do studia i wraz z Mateuszem rozwiniemy kilka myśli poruszonych w wywiadzie. Pierwszą ważną myślą poruszoną przez naszego rozmówcę było to, że te wszystkie problemy środowiskowe, ich rdzeń leży w wolnym handlu i można się zastanawiać, o co w zasadzie chodzi, dlaczego wolny handel miałby powodować problemy środowiskowe. No cóż, jeżeli produkujemy dla sprzedaży rynkowej, to znaczy, że produkujemy dla maksymalizacji zysków. Wiadomo, produkujemy coś, chcemy jak najtaniej wyprodukować i sprzedać jak najdrożej. Mówiąc najtaniej wyprodukować, słyszymy już, że tutaj wchodzi w grę oszczędzanie na środowisku, dbanie o środowisko jest kosztowne. Jeżeli nie ma jakichś regulacji, jeżeli mogę przyoszczędzić gdzieś na niszczeniu środowiska, na dbaniu o środowisko, to jako kapitalista z chęcią to zrobię. Dzięki temu, pomimo iż powstaje mnóstwo planów narodowych, międzynarodowych na dbanie o środowisko, to często kończy się to po prostu w ten sposób, że różni kapitaliści albo znajdują luki prawne, żeby omijać te plany, albo tworzą własne grupy lobbyingowe, żeby promować coś zupełnie odwrotnego, przekupują polityków, może sami biorą udział w polityce, używają mediów, żeby propagować punkt widzenia, który sprzyja niszczeniu środowiska. Ogółem ten schemat działania nazywamy anarchią produkcji lub anarchią produkcyjną. Chodzi po prostu o to, że jeżeli produkcja w naszym kraju, wydobycie surowców, po prostu tworzenie rzeczy jest w rękach, są rozproszone w rękach jednostek działających dla maksymalizacji zysku, to wtedy ułożenie jakiegoś rzeczywiście spójnego, wspólnego planu jest niemożliwe. Warto tutaj przy okazji zaznaczyć, że w tej wypowiedzi nie brałem pod uwagę za bardzo perspektywy pracowników, ponieważ ten system za bardzo nie bierze perspektywy pracowników pod uwagę, chyba że staną się zbyt nieznośni i zbyt niemożliwi do zignorowania, ale ogółem system działa tak, by działać w interesie kapitalistów. Wiele tworzy się planów na dbanie o środowisko, ale mimo to sama liberalna teoria ekonomiczna nie zakłada, że człowiek może w ogóle sensownie współistnieć ze środowiskiem. Ponieważ liberalne teorie ekonomiczne, kapitalistyczne teorie ekonomiczne nie biorą pod uwagę tego, że człowiek jest nierozłączną częścią ze swoim środowiskiem i że gospodarka ludzka jest nierozłącznie związana ze środowiskiem, w którym istnieje. A raczej gospodarkę rozpatruje się jako jakiś taki byt obok środowiska, ze środowiska wydobywa się surowce, surowce wpadają do gospodarki, gospodarka je przetwarza i wyrzuca z siebie odpady, które trafiają z powrotem do środowiska. I w ten sposób nie widzi się działalności człowieka jako nierozerwalnie związanej ze swoim środowiskiem. Raczej układa się pewne abstrakcyjne prawa, do których teoretycznie musimy się stosować, zamiast obserwować naszą gospodarkę i zastanawiać się, co jest dla nas najlepsze w danym momencie, ekonomiści trudzą się raczej układaniem abstrakcyjnych praw, do których rzekomo mamy się dostosować i w tych ich planach nie uwzględnia się wolnego rynku, nie uwzględnia się takich nudnych i trywialnych rzeczy jak to, czy mamy wystarczająco wody czystej do picia i wystarczająco czystego powietrza do oddychania. Ekonomiści czasem próbują jednak wzbogacić kapitalistyczną analizę o elementy, które mają wziąć środowisko pod uwagę. Mówi się na przykład o negatywnych efektach zewnętrznych, lecz tu znów kluczowe słowo jest zewnętrznych. Zakładamy wtedy, że kapitalista produkując przynosi osobie trzeciej negatywne efekty, ale nie zadaje się pytania, dlaczego w ogóle stworzyliśmy system, w którym niszczenie środowiska może być opłacalne. Mówi się o wycenie usług ekosystemowych, gdzie próbuje się wycenić środowisko za pomocą pieniędzy, ale prywatny zysk pozostaje ostateczną wyrocznią. A zatem system kapitalistyczny nie jest w stanie zadbać o nasze potrzeby środowiskowe. Ale może Mateusz, powiesz nam w takim razie, dlaczego tworzy się w takim razie plany środowiskowe, dlaczego tworzy się właśnie jakieś takie zielone łady, skoro wykonanie tego w sposób sensowny jest niemożliwe?
Przede wszystkim jest to zasłona dymna, ponieważ można powiedzieć wprost, że kapitaliści, elity finansowe szukają tańszej siły roboczej w trzecim świecie, gdzie nie ma regulacji, gdzie klasa pracująca jest w opłakanej sytuacji, to mówi się o tym, że ratujemy planetę, że zwiększamy ilość elektrowni słonecznych względem elektrowni zasilanych węglem, że zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych, że zmniejszamy emisję metanu, cokolwiek innego. Natomiast główną motywacją jest po prostu szukanie taniej siły roboczej gdzie indziej, gdzie za strajkowanie grożą surowe represje, czy gdzie nie ma czegoś takiego jak emerytura, gdzie nie ma czegoś takiego jak w ogóle jakikolwiek nawet dziurawy kodeks pracy, gdzie nie ma po prostu nic. Dodatkowo przenosząc przemysł gdziekolwiek indziej, gdziekolwiek poza Europę, gdziekolwiek poza Amerykę Północną, też jednocześnie oddala się te sektory przemysłu, które są najbardziej podatne na uzwiązkowienie się, no bo pamiętajmy, że takie miejsca jak kopalnie, jak duże fabryki, jak elektrownie są jednocześnie skupiskiem dużej ilości ludzi, a tam, gdzie jest dużo ludzi z podobnym interesem, z podobnymi problemami, z podobnym stosunkiem do swojego szefostwa, tam łatwo założyć związek zawodowy, a nie ma nic niebezpieczniejszego dla elit finansowych, dla szefów, niż dobrze zorganizowana klasa pracująca. I o to właśnie chodzi. Jeżeli związki zawodowe, jeżeli przemysł w ogóle umożliwiający to, że ludzie się dogadują odnośnie swojego własnego interesu, będzie w Bangladeszu, a nie w Niemczech, nie w Polsce, to zwyczajnie oni są bezpieczni, tak? Tak jak już też powiedziałeś na początku, żyjemy w systemie, który bazuje na logice maksymalizacji zysku.
No dobra, no to czyli z tego, co mówisz, to wynika po prostu, że tego typu rzeczy, jak te całe zielone łady, głównie służą do tego, żeby wytworzyć przyzwolenie populacji, właśnie na przykład na zamykanie kopalni węgla. No i co się dzieje z takimi górnikami, kiedy taka kopalnia jest zamykana? No, oczywiście, gdyby państwo było prowadzone przez pracowników, no to raczej pracownicy sami by nie postanowili usunąć swoich miejsc pracy. Przynajmniej nie zanim nie zbudują sobie jakiejś lepszej alternatywy. Więc to już samo ukazuje po prostu, że to państwo nie znajduje się w rękach pracowników, że nie bierze pod uwagę tego, czego potrzebują pracownicy. I w tym, do czego my dążymy jako Czerwoni, jako organizacja, dążymy do budowy państwa pracowniczego. I w takim państwie sytuacja byłaby znacząco inna, ponieważ pracownicy byliby traktowani jako właściciele swoich miejsc pracy, a to, czy jakaś prywatna osoba, która nigdy do tego szybu kopalnianego nie zeszła, może się na tym bogacić, czy też nie, w ogóle by nas nie obchodziło. Chcielibyśmy w państwie, które chcemy budować, chcielibyśmy mieć dialog, otwarty dialog ze wszystkimi grupami zawodowymi i nie tylko na zasadzie takiej, że ktoś tam sobie siedzi na szczycie, słucha, co pracownicy mają do powiedzenia i decyduje, jak się, czy chce to wziąć pod uwagę, czy nie. Tylko, że tak jak mówiłem, pracownicy byliby traktowani jako właściciele swoich miejsc pracy, braliby udział aktywny w planowaniu przemysłu, planowaniu gospodarki i planowaniu też polityki środowiskowej. Więc w takim państwie, no, jest to raczej bardzo mało prawdopodobne, że pracownicy postanowiliby zamknąć swoje miejsca pracy na własną szkodę i nie zapewnić sobie dobrych alternatyw. W każdym bądź razie, czy w takim państwie robotniczym podejście do środowiska byłoby inne?
Powiedziałbym nawet, że gruntownie inne, ponieważ nawet w takich popularno-lewicowych poglądach wciąż triumfuje podejście mocno liberalne, że człowiek jest szkodnikiem, że człowiek jest czymś osobnym względem natury, że gospodarka, że polityka są czymś całkowicie odrębnym, co jest zupełną nieprawdą. A takie brnięcie w tą logikę, że musimy maksymalnie ograniczyć wpływ człowieka na przyrodę, doprowadziłby nas do jakichś dziwnych wniosków, że albo musimy całkowicie znieść rozwój technologiczny, albo że mamy w jakiś sposób ograniczać populację, co też byłoby bardzo dziwnym pomysłem, bardzo szkodliwym. To, co oferowałoby takie państwo pracownicze, do którego dążymy, to to, że człowiek mógłby mieć też pozytywny wpływ na środowisko. Nie musiałby postrzegać siebie jako szkodnika. Przede wszystkim istnieje multum modeli na to, jak można jako człowiek, jako aktywni działacze w gospodarce, w polityce, jak możemy środowisko poprawiać, jak możemy integrować nasze miasta z przyrodą, że możemy zamiast obecnej betonozy budować osiedla, na których jest dużo zieleni, gdzie możemy poruszać się swobodnie na pieszo i komunikacją publiczną, a nie wszędzie tłoczyć się samochodami i umierać na udary cieplne w wyniku przegrzania przez to, że nie ma żadnej cyrkulacji powietrza w obecnych deweloperskich miastach, że takie głupie rzeczy jak bariery akustyczne, że można zwyczajnie zasadzić drzewo i będzie miało zdecydowanie lepszą funkcję jako środek do zmniejszania zanieczyszczenia hałasem na naszych osiedlach niż te sztuczne bariery, które tylko szpecą nasze otoczenie, czy to, że możemy prowadzić programy zalesiania, czy to, że możemy aktywnie użyźniać gleby wcześniej jałowe. To wszystko jest czymś, co możemy zrobić nawet przy obecnym poziomie wiedzy naukowej i rozwoju technologii. Więc jakiekolwiek programy typu dewzrost, czyli sztuczne ograniczanie rozwoju człowieka, to są projekty, które sprawiają, że postrzega się człowieka jako coś szkodliwego, jako coś, co może tylko wyłącznie szkodzić, a nie o to chodzi, bo człowiek może zdziałać jako zwierzę zarówno dużo dobrego, jak i dużo złego, tak jak każde inne zwierzę, a w naszej propozycji gospodarczej i politycznej, jako to państwo pracownicze, chodzi o to, że skoro to ludzie będą decydować demokratycznie, co się dzieje z gospodarką, co się dzieje z ich zakładami pracy, no to nikt logicznie myślący nie będzie działał na własną szkodę, nie będzie niszczył środowiska, w którym żyje, nie będzie zanieczyszczał wody, którą pije.
No i bardzo mądrze to powiedziałeś. Pracownicy, będąc u władzy w państwie pracowniczym, nie mieliby żadnego powodu, nie mieliby żadnej chęci, przede wszystkim nie chcieliby niszczyć środowiska. Ale mówimy tutaj bardzo dużo o tym, że cała Ziemia jest naszym środowiskiem. Jeżeli zatruwamy Ziemię, to zatruwamy ją dla wszystkich. Czy kapitaliści, zatruwając Ziemi, nie zatruwają jej też dla siebie? No cóż, szczerze mówiąc, nie do końca, przynajmniej tymczasowo niezupełnie, ponieważ czy ci właściciele kopalni schodzą do tych szybów, z których się węgiel wydobywa? Czy mieszkają przy tych rzekach, które się zatruwa? Czy ci bogacze, którzy wyciągają ogromne pieniądze z nieuregulowanej produkcji w krajach trzeciego świata, czy oni mieszkają w tych krajach trzeciego świata? Oczywiście, że nie. Oni mają swoje prywatne wyspy, swoje prywatne odrzutowce. I tak jak powiedział nasz rozmówca w wywiadzie, oni sobie wybudują bunkier, oni się tam gdzieś zamkną, przeczekają, przeżyją i tak naprawdę nie obchodzi ich to, że zatruwają środowisko dla milionów ludzi, dopóki jest to dla nich opłacalne. A więc ta mechanika, że niszczenie środowiska może być opłacalne dla jednostki, zostanie wykorzeniona przez państwo pracownicze, działające nie w interesie prywatnych właścicieli, a w interesie całego społeczeństwa. Jeżeli interesuje cię taka wizja państwa pracowniczego, w którym nie tylko będziesz miał większą decyzyjność nad własnym życiem, będziesz lepiej wynagradzany za własną pracę, ale nie będziesz musiał żyć z widmem katastrofy klimatycznej wciąż nad twoją głową i głowami twoich dzieci, to możesz zacząć działać już dziś. Budowa państwa pracowniczego zaczyna się od tego, aby pracownicy byli zrzeszeni, dlatego zachęcamy do dołączania do postępowych związków zawodowych, takich jak Konfederacja Pracy albo Inicjatywa Pracownicza, a jeżeli chcesz działać politycznie na rzecz państwa pracowniczego, zapraszamy do naszej organizacji, do organizacji Czerwoni. Lepsza przyszłość jest możliwa, a walka klas trwa.